sąsiedzku.
Publikacje religijne i historyczne Tatarów, a także konferencja naukowa podlaskich Ukraińców. O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Dobry wieczór. Dziś zapytamy o przekłady Koranu na język polski. Okazuje się bowiem, że najstarsze datuje się na wiek XVII. Najnowsze zaś tłumaczenie wydał niedawno Muzułmański Związek Religijny. W audycji będzie też o niezwykłym albumie Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018, którego promocja odbędzie się już pod koniec listopada. Do 18.30 spotkamy się też z uczestnikami Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Bielsku Podlaskim. Nie zabraknie też oczywiście dobrej muzyki. W audycji Po Sąsiedzku gra Okean Elzy.
Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мені. Простому конверті те, що так у житті не сказав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як звір неймовірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає, ще мить потерпи, дай вона зачекає. Ще мить, не спіши, вже весна наступає. Замить.
To będzie ciekawe wydawnictwo, szczególnie ze względu na unikalne fotografie. 30 listopada w Muzeum Podlaskim w Białymstoku odbędzie się promocja albumu Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018. Jednak to nie jedyna ważna publikacja wydana przez społeczność tatarską w ostatnim czasie. Po kilku latach pracy ukazał się współczesny polsko-tatarski przekład Koranu. Wydał go Muzułmański Związek Religijny, autorem tłumaczenia jest Musa Czachorowski. Okazuje się, że w historii było kilka przekładów Koranu na język polski. O dwudziestowiecznych wydaniach, ale także tych sprzed kilkuset lat, opowiada dr Artur Konopacki ze Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
Pierwsze tłumaczenia Koranu na język polski to już jest wiek XVII co najmniej. To są tak zwane tefsiry. To jest Koran na potrzeby społeczności tatarskiej, tutaj miejscowej, tłumaczony wraz z objaśnieniami. Następnie były próby tłumaczenia w XIX wieku, bo to i Bernarda Wapowskiego, to były próby tłumaczenia i Potockiego, próby tłumaczenia filomatów, filaretów, które w naszym odczuciu, naszym jako zespołu badawczego, który zajmuje się tym problemem, skończyły się powodzeniem, bo szczęśliwie udało się pozyskać. Miałem tą przyjemność, że zgłosiła się do mnie pani, która dysponowała rękopisem takiego Koranu i następnie ten rękopis został przekazany do badań i wspólnie właśnie zajmujemy się w tej chwili edycją tego Koranu. No na 99,9% można powiedzieć, że jest to pierwszy filomacki przekład Koranu, czyli filomatów, którzy tego dokonali na rzecz społeczności Tatarów, a tymi tłumaczami był nie kto inny jak ksiądz Dionizy Chlewiński i Ignacy Domejko, znani skądinąd filomaci wileńscy. Później powstało to tłumaczenie tak zwanego buczackiego, bo to dzisiaj już wiemy, badania są na tyle daleko zaawansowane, że wiemy, iż Koran XIX-wieczny, ten, który się ukazał tam w 1858 roku, bodajże nie jest tłumaczeniem buczackiego Tatara z Podlasia, tylko prawdopodobnie jest to wersja filomacka zmodyfikowana. No i potem mamy kolejne tłumaczenia Koranu w postaci tłumaczenia Józefa Bielowskiego z 1986 roku, które zostało wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy. To było wielkie wydarzenie dla społeczności, również tatarskiej. Dlaczego? Ja pamiętam doskonale ten moment, kiedy w księgarniach takich małych miejscowościach jak Sokółka chociażby pojawił się ten Koran, trzeba było subskrybować go, trzeba było zapisywać się i pamiętam, że każda z rodzin tatarskich chciała mieć ten zielony, jednotomowy Koran w swoim domu. Dlaczego pojawiło się kolejne tłumaczenie? To można zapytać się, dlaczego w ogóle powstają takie tłumaczenia? No bo tak można sobie odpowiedzieć na to pytanie drugim pytaniem. No skoro jest jedno tłumaczenie, to po co więcej? A jak weźmiemy tłumaczenie czy owego, w cudzysłowie mówiąc, Buczackiego, czy Bielawskiego, czy weźmiemy tłumaczenie Surdela, czy weźmiemy tłumaczenie Ahmedyi, czy inne, to każdy jest inny. No i to mamy odpowiedź na to, no z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, iż ten Koran, który jest w tej chwili wydany, nie jest tłumaczeniem z oryginału. To jest bardzo istotny element. Jest to tłumaczenie z języka rosyjskiego. Ja myślę, że to jest no, kolejna ciekawa pozycja. No, każdy tłumacz ma jakąś inną perspektywę. No, Bielaskiemu wiele osób zarzuca, że było to tłumaczenie takie stricte naukowe, orientalistyczne, pozbawione, byśmy powiedzieli, tego ducha takiego teologicznego czy religijnego, że on to tłumaczył jako, prawda, znawca tematu, ale orientalista jednak. No, Musa jakby chyba wychodził z założenia, żeby nadać temu tłumaczeniu tego takiego kolorytu religijnego bardziej, może jakiego bliższego. Inaczej pewnie tłumaczy osoba z zewnątrz, inaczej tłumaczy osoba będąca w środowisku. Może niektóre elementy lepiej wyczuwa po prostu, czy poprzez doświadczenia życiowe, religijne, naukę, etc., etc. I stąd są te różnice, prawda? No wiemy, że zawsze będą różnice w tłumaczeniu, no bo kiedy nawet z języka angielskiego, znanego dzisiaj, prawda, powszechnie, byśmy spróbowali przełożyć dzieła Szekspira, no to proszę zobaczyć, ile jest wydań. I każdy mówi, o jednak te Barańczaka może lepsze, a tamte kogoś innego to gorsze. Czy tak samo jest z poezją, czy z czymś. No to tłumaczenie zawsze będzie pewną czyjąś interpretacją. Stąd też jakby warto tu przy tym zaznaczyć, że te tłumaczenie Koranu jest tylko i wyłącznie, byśmy powiedzieli, do użytku domowego, do poczytania, do zapoznania się, do studiowania, natomiast nie jest i nie może być wykorzystywane do celów liturgicznych.
A dlaczego?
Dlatego, że cała liturgia jest tylko i wyłącznie w języku arabskim i Koran do celów liturgicznych może być tylko używany w języku oryginału. Czyli tak, jak został objawiony. I to jest jakby clue tego. Właśnie, żeby nie powstawały te takie przeinaczenia. Bo każdy tłumacz może mieć jakieś inne intencje, prowadzić do obiegu, prawda, jakieś rzeczy. Więc żeby nie powstawały tutaj reinterpretacje, nadinterpretacje. Może niekoniecznie specjalnie. Czasami po prostu tłumacz uzna, że słowo jakieś oddaje inaczej pewien wyraz. Więc dlatego ten język Koranu jest językiem oryginalnym i tylko taki może być używany do celów liturgicznych. Niemniej jednak myślę, że to nowe tłumaczenie, które się pojawiło na rynku, jest ciekawą propozycją niekoniecznie tylko dla muzułmanów. Dla osób interesujących się islamem będą mogli zajrzeć, poczytać w języku dla nich zrozumiałym i postudiować sobie ten Koran, co myślę, że zawsze jest ciekawą propozycją.
Czy w tłumaczeniach Koranu też, kiedy je przestudujemy, widać czas? Tak jak na przykład w tłumaczeniach Biblii jest język może bardziej staropolski, już później uwspółcześniany, podobnie będzie z Koranem?
Zdecydowanie, bo to wystarczy sobie sięgnąć po owo tak zwane tłumaczenie Buczackiego, bo są reprinty. W latach 80. ukazał się reprint dwutomowy i wystarczy porównać sobie tłumaczenie Bielawskiego i teraz tłumaczenie w wykonaniu Musy Czechorowskiego. Będą różnice językowe, to jest naturalne, bo język jest żywy i nie będziemy tłumaczyć językiem archaicznym, jakimś staropolskim. Jeżeli weźmiemy tefsir z XVII wieku i zaczniemy sobie czytać go, to tam zobaczymy, że tam jeszcze inny archaizm językowy się zachował. Więc to jest naturalne, że tłumaczenie jest dostosowane do języka bieżącego, obecnego.
Po sąsiedzku.
Przed nami stricte historyczne wydawnictwo dotyczące Tatarów w służbie Rzeczypospolitej.
Myślę, że to wydawnictwo Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej wspaniale wpisuje się w stulecie odzyskania niepodległości, gdzie przecież Tatarzy tak czynnie brali udział w czynie niepodległościowym, walcząc we wszystkich formacjach wojskowych i na wszystkich frontach Wielkiej Wojny. Więc ten album jest też taką naszą próbą takiego oddania hołdu, czci, pamięci i właśnie zachowania pamięci o tych Tatarach, którzy walczyli właśnie dla owej Rzeczypospolitej. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja. Ja jestem współautorem jednej z części opisu historycznego, są też inni autorzy, natomiast myślę, że tekst pisany jest tutaj jakby uzupełnieniem. Najważniejszą rzeczą będą zdjęcia, będzie ta warstwa ikonograficzna, która jest przebogata. Tutaj zapewniam Państwa, że jest bardzo wiele zdjęć nigdy nie publikowanych. To będzie naprawdę niesamowity album. Myślę, że przez następne kilkadziesiąt lat nic lepszego się nie pojawi, dlatego że pozyskano do tego albumu wiele ciekawych fotografii. Myślę, że to będzie taka bardzo ciekawa uczta intelektualna i poznawcza, bo i stroje, i mundury, i okoliczności, i ludzie, którzy będą na tych zdjęciach. Ci ludzie odchodzą, ci ludzie gdzieś tam są zapominani przez historię i przez los, a my staramy się im nadać nowe życie, że tak powiem, żeby ich pokazać, żeby nie zapomnieć o nich, bo często skupiamy się tylko na ułanach, często skupiamy się tylko na tym okresie II wojny światowej, bo on jest jakby nam najbliższy, a zapominamy o tych trudnych czasach Wielkiej Wojny, gdzie jednak ci Tatarzy przecież walczyli no, w różnych, tak jak i inna część społeczeństwa polskiego w innych formacjach, Cesarstwa Rosyjskiego, część Tatarów przecież i w zaborze pruskim funkcjonowała, i w zaborze austriackim i tam się pojawiali, więc ten okres Wielkiej Wojny jest też dla Tatarów niezwykle ważnym okresem historycznym, więc myślę, że ten album będzie taką bardzo ciekawą propozycją i zachęcam do sięgnięcia po ten album.
Mówiąc właśnie o Tatarach w służbie różnych mocarstw, były jakieś specjalne oddziały, pododdziały specjalnie tworzone dla Tatarów przez Tatarów, czy oni byli po różnych jednostkach rozparcelowywani?
W różnych okresach historycznych, doborczych okresach historycznych było różnie. Na przykład w Cesarstwie Rosyjskim nie było specjalnych pułków tworzonych dla Tatarów. Dlaczego? Tam Tatarów było bardzo dużo z racji zagarnięcia przecież przez carycę Katarzynę i Krymu i tych republik, gdzie ci Tatarzy później funkcjonowali, prawda? Więc tam były wojska Cesarstwa Rosyjskiego, natomiast nie było specjalnych pułków, stricte złożonych z Tatarów litewskich na przykład. Natomiast wiemy o próbach tworzenia lekkiego pułku jazdy w zaborze pruskim. Tatarenpulk miał być sformowany przez Baranowskiego, zresztą dostał na to glejt i przyzwolenie władców pruskich i przecież to osadnictwo, które się pojawiło w Suchowoli, Dąbrowie, no to jest osadnictwo pruskie. Tam mieli się osadzić, tam mieli funkcjonować i tworzyć te jednostki, natomiast no nie przyjął się ten pułk. Dlaczego? Warunki życia były bardzo trudne, a pamiętajmy, że zabór pruski to nie zabór rosyjski. Tam jednak życie było droższe, tam jednak i warunki życia były inne. To, żeby państwu uzmysłowić tak pokrótce, to wystarczy sobie zdać sprawę, że no mieszkaniec Prus, niekoniecznie Tatar, ktokolwiek przybywał, który chciał wybudować dom, to musiał spełniać określone warunki, między innymi, nie wiem, gromadzić sprzęt przeciwpożarowy dla tego domu, komin murowany mieć, musiał mieć to zatwierdzone wszystko, a to wszystko kosztowało. Więc ta ludność tatarska, wiemy o tym z przekazów chociażby z dokumentów Kamery Wojny i Domen, przybywała do Prus, ale warunki życia były tak ciężkie, a zarobki w wojsku pruskim wcale nie były jakieś bardzo wygórowane, więc ten pułk nie utrzymał się. Osadnictwo natomiast w niektórych momentach pozostało i ślady tego osadnictwa mamy do dzisiaj. W wojsku austriackim natomiast nieznane mi jest jakiekolwiek tworzenie oddziałów tatarskich, co nie znaczy, że Tatarzy po prostu nie funkcjonowali w ramach formacji.
Gościem audycji Po Sąsiedzku był dr Artur Konopacki ze Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, promocja albumu Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 odbędzie się 30 listopada w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Początek o 18:00.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
O języku, kulturze i historii, a także innych aspektach dziedzictwa i życia Ukraińców regionu dyskutowano w Bielsku Podlaskim. Odbyła się tu druga podlaska ukraińska konferencja naukowa. Wzięło w niej udział ponad 20 naukowców oraz badaczy z Polski oraz Ukrainy, mówi dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz.
Celem Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest pokazanie wyników badań prowadzonych przez współczesnych badaczy tej problematyki Podlasia w różnych wymiarach. Oczywiście szczególnie interesuje nas kwestia kultury i języka ukraińskiego na Podlasiu, ponieważ to stanowi o tożsamości, to stanowi o zachowaniu tradycji tej ludności, tutaj od wielu stuleci zamieszkuje, ale ideą Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest prezentowanie wiedzy o Podlasiu w różnych wymiarach. Problematyka dotycząca dziedzictwa przyrodniczego, gospodarki wiejskiej. W przyszłości chcielibyśmy także, aby na konferencji znalazły się referaty dotyczące geografii czy wszelkich innych dziedzin nauki, tematyk, które związują się właśnie z Podlasiem. Takie założenie było, aby tutaj w Bielsku Podlaskim, czyli w sercu tego mikroregionu zamieszkanego przez ludność używającą języka ukraińskiego, żyjącą w tradycyjnej kulturze ukraińskiej, mówić o tym nie gdzieś daleko w centrach naukowych, w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łódzku czy Lwowie, ale właśnie tutaj na miejscu, aby była jedność miejsca i problematyki badawczej. Pamiętamy, że jeszcze 20 lat czy 30 lat temu, gdyby ktoś zaczął mówić na Podlasiu o kulturze ukraińskiej, języku ukraińskim, wiele osób zdziwiłoby się. Paradoksem jest to, że zdziwiłoby się także wiele osób, które na co dzień mówią archaicznymi gwarami ukraińskimi w naszym regionie.
Dzisiaj już wyraźnie o tym się mówi, o językoznawcach, literaturoznawcach, o poetach.
Profesor Jerzy Nikitorowicz z Uniwersytetu w Białymstoku.
Istotna jest świadomość swojej odrębności. Nie w kontekście gorszości, lepszości, tylko świadomość, że mam dziedzictwo. A to dziedzictwo daje mi szansę, że ja mogę bezproblemowo stanąć oczy w oczy czy twarzą w twarz z inną kulturą i powiedzieć, kim ja jestem w kontekście tego, co odziedziczyłem. I teraz jest problem, no jak mogę być normalnym, dobrym obywatelem i szanując siebie i swoją kulturę. I myślę, że to jest właśnie sens tego, kiedy się zastanawiamy, jak ten język funkcjonował w historii, jaka jest jego wartość dzisiaj, co on nam daje w kontekście dziedzictwa, jak wzorce czy osoby znaczące, wartości, zasady życia w tych społecznościach, które właściwie są przecież z dziada pradziada tu na miejscu. Tak jak zaczęliśmy od języka, bo w kulturze język jest najważniejszy. I pokazaliśmy właśnie, jak się zmieniał stosunek do języka, jak mówię, że ludziom można powiedzieć, nie zależy, kim ja jestem w kontekście mowy matczynej. To tak jak Francuzi mówią, mowa matczyna jest najważniejsza. Jak matka śpiewała, jak żartowała, jak mówiła. Czy i co w tej duszy zagrało?
Historią swojej rodzinnej wsi i najbliższych okolic zajmuje się zupełnie amatorsko.
Autor monografii miejscowości w gminie Czyże, Jerzy Plewa.
Z tym, że ta amatorszczyzna osiągnęła już taki poziom, że zebrałem sporo materiałów, zarówno w formie dokumentów, jak również mam też zapisanych bardzo dużo relacji ludzi opowiadających o historii tej ziemi. Taka konferencja jest bardzo potrzebna, dlatego że jest szansa ku temu, żeby mogli się spotkać różni ludzie, ludzie zajmujący się historią, kulturą tych naszych terenów. Ludzie, którzy mieszkają często w dużym rozproszeniu, nieraz w ośrodkach poza Podlasiem. I to jest możliwość wymiany pewnych spostrzeżeń, wymiany jakichś doświadczeń, wysłuchania ciekawych referatów również.
Bardzo ciekawa jest i potrzebna inicjatywa.
Profesor Feliks Czyżewski z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
Po pierwsze dostrzegam ważną rolę integracyjną różnych środowisk naukowych. Są tutaj przedstawiciele nauk humanistycznych, ale są także przedstawiciele nauk politechnicznych, są regionaliści, są znawcy sztuki. Zatem te konferencje integrują środowisko i pokazują to, co jest bardzo istotne, czym jest Podlasie, co jest bardzo ważne w kontekście szerszym, na przykład w kontekście etnogenezy Słowian. Podlasie należy do jednych już nielicznych obszarów archaicznych, ale także i historycznie, więc ta inicjatywa jest warta kontynuacji. No, należy życzyć, żeby kolejne konferencje odbywały się i systematycznie, a wygłoszone referaty były publikowane.
Obradom dwudniowej konferencji towarzyszyła prezentacja wydawnictwa Kleszczele Podlasie Ukraina oraz wystawa poświęcona akcji burzenia prawosławnych świątyń na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, której 80. rocznica przypada w tym roku. Na konferencji był Sławomir Sawczuk. A dziś za wspólnie spędzony czas dziękuję już Michał Stepaniuk. Kolejne spotkanie po sąsiedzku za miesiąc. Przypomnę, że archiwum naszych audycji można znaleźć na www.radiobiałystok.pl w zakładce Mniejszości. Już za chwilę na naszej antenie Dumka Ukraińska i Padzna Kampahoni. Do usłyszenia.
Ach, kto przejrzał toj szlach, powiernieca nazad i uwarwutca w ramki usiajuszyja szyby. Помилки, что не выкликают нашу злость, и с нами смерть, и с нами смерть, и неземная прыгожость. Усё повернется, усё повернется, кабу ворваться в рамки усяющие шибы. Уверх по лестнице, усё повернется. Все повернется.